Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
No to do roboty. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 13 czerwca, piątek, godzina 7.10 w Warszawie, 6 godzin wcześniej w Waszyngtonie albo gdzieś w Ameryce, gdzie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. No więc mamy dzień, który jest dniem ważnym i poprzedza kilka innych ważnych rzeczy, to znaczy rozpoczęcie działań w zasadzie można powiedzieć wojennych pomiędzy Izraelem i Iranem. Oczywiście jasną sprawą jest, że nie jest to wielka niespodzianka, ponieważ od wielu tygodni, gdybyście państwo śledzili wypowiedzi dyplomatyczne z Waszyngtonu, z Teheranu i z Jeruzalem, to byście państwo zrozumieli, że ten konflikt narasta i on musi być w jakiś sposób rozwiązany. Próbowano to rozwiązać ze strony amerykańskiej w sposób negocjacyjny. To znaczy, generalnie mówiąc, chodzi tutaj o zatrzymanie programu irańskiego, który może prowadzić do wyprodukowania przez Iran bomby atomowej. To w rozumieniu zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela stanowi podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego i dla bezpieczeństwa światowego. Jasną sprawą jest, że atak Izraela na Iran nie został rozpoczęty bez konsultacji i rozmów ze środowiskami wojskowymi i prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo mocna retoryka ze strony Izraela przy tych działaniach wojennych. Te działania wojenne, które zostały w tej chwili rozpoczęte przez Izrael, są nazywane przez to państwo takimi działaniami wyprzedzające.
Działania wyprzedzające. Mam nadzieję, że za chwilę głos profesora Adama Prokopowicza wróci na antenę Radia Wnet. Ja tylko państwu powiem, że w tej chwili w kierunku Izraela, tak podają media, w kierunku Izraela zostało wystrzelonych 100 dronów irańskich. To jest tak, że pan profesor mówił o tym, że ten atak był spodziewany dla wszystkich, którzy śledzili media światowe, śledzili doniesienia, śledzili rozmowy i przebieg rozmów amerykańsko-irańskich, ale sam Izrael się przyznał do dezinformacji, że w ciągu ostatnich kilku dni właściwie uspokajał nastroje i mówił, że nie dojdzie do żadnego ataku, to powtarzały światowe media i to był ten element zaskoczenia, bo rzeczywiście my przynajmniej tu w redakcji Radia Wnet nie wiedzieliśmy o tym, że dzisiaj w nocy Izrael zaatakuje instalacje nuklearne w Iranie. Nie wiem, czy teraz jest możliwe połączenie.
Czy już się słyszymy?
Już się słyszymy, panie profesorze. Dobrze. I kontynuujemy.
Kontynuujemy dalej, to znaczy z tą dezinformacją, to jeśli ktoś zajmuje się sprawami militarnymi, to jest takie dyplomatyczne stwierdzenie, bo zwykle dezinformacja poprzedza wszelkiego rodzaju działania wojenne. Zobaczmy chociażby wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą. To jest typowa taktyka każdego państwa, który takie działania wojenne rozpoczyna. Ale wracając do tego, to znaczy chodzi generalnie o to, aby uniemożliwić Iranowi wyprodukowanie takiej bomby. Iran mimo wszystko takie działania prowadzi. Iran w ostatnich tygodniach bardzo również zaostrzył swoją krytykę świata zachodniego, krytykę zagrożenia, które ma ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela. Natomiast Izrael generalnie Netanyahu powiedział coś takiego, że my rozpoczynamy te działania wojenne, żeby zapobiec następnemu Holokaustowi. Ponieważ celem Iranu od wielu, wielu lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich lat i ostatnich miesięcy, jest zniszczenie nie tylko państwa Izrael, ale zniszczenie narodu żydowskiego. W związku z tym zapowiedział również dalsze kontynuowanie tych działań i jednocześnie zwrócił się do obywateli Izraela, aby byli przygotowani na to, że będzie odpowiedź ze strony Iranu na to wszystko, co w tej chwili zostało rozpoczęte.
No i tak to jest. Jakość internetu w supermocarstwie w Stanach Zjednoczonych nie jest doskonała, ale nikt nie jest doskonały. To jeszcze dopowiem, że w ataku zginął głównodowodzący irańskiego korpusu strażników rewolucji islamskiej, więc ten atak był nie tylko na instalacje nuklearne, ale również był pewno atakiem takim punktowym, bo jak wiemy, Izrael potrafi i ma umiejętność atakowania przywódców rozmaitych organizacji w miejscach, w których oni się znajdują. Teraz widzę, że ten obraz został zatrzymany, zawieszony i już ruszył się pan profesor Adam Prokopowicz. Znaczy, że możemy kontynuować, panie profesorze.
Możemy kontynuować i to wszystko, ja bardzo dziwna rzecz jest, że ja pana słyszę, pan mnie nie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, no bo tak jak powiedziałem, ataki były na cele związane z programem nuklearnym i na cele militarne, więc rzeczywiście w ten sposób Izrael działa, ale to jest w moim przekonaniu, jeśli nie zaistnieją jakieś natychmiastowe działania dyplomatyczne, to jest dopiero początek zagrożenia wielką wojną na Bliskim Wschodzie i musimy się z tym liczyć. My się musimy z tym liczyć również ze względu na to, jaki będzie stosunek Stanów Zjednoczonych do tego wszystkiego, co dzieje się w wojnie Rosja-Ukraina, bo już ostatnio, dwa dni temu, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych wypowiedział się, że zostanie zmniejszona pomoc dla Ukrainy. Nie powiedział, w jakim zakresie zostanie zmniejszona, ale wydaje mi się, że będzie to łatwo zrozumieć, dlatego że jednak wojska amerykańskie, mimo że mają bardzo dużą obecność i na Bliskim Wschodzie, i w Europie, nie mają tej obecności nieograniczonej. W związku z tym pewne przesunięcie oddziałów wojskowych, siły i którą Stany Zjednoczone mają w tym obszar, w tych dwóch obszarach, będzie musiało nastąpić. A więc dla wojny ukraińsko-rosyjskiej nie jest to dobra wiadomość. No i w ogóle nie jest to dobra wiadomość dla świata, ponieważ nie wiadomo, jak to wszystko może dalej pójść. Przypominam państwu, że nie dalej, o ile pamiętam, około dwóch miesięcy temu Rosja i Iran zawarły układ o współpracy militarnej i o współpracy gospodarczej, w ramach którego w zasadzie jest możliwe włączenie wojsk rosyjskich do konfliktu, jeśli on by się daleko rozprzestrzenił. Nie jest jednoznacznie postawiana sprawa, w jaki sposób zachowa się Turcja, która też nie jest w tym konflikcie jednoznacznie po stronie Stanów Zjednoczonych. A więc mamy tutaj pewne bardzo niebezpieczne zdarzenie, z którym musimy się bardzo ostro liczyć. Będziecie państwo otrzymywali w tej chwili informacje o większym czy większym wymianie ognia i zniszczenia. Problem polega na tym, że jeśli w jakiś sposób Irańczycy zdecydują się zaatakować bazy amerykańskie, no to wtedy mamy już bardzo duży problem i to zostało jednoznacznie powiedziane przez sekretarza obrony.
Panie profesorze, pytanie, czy reakcja Moskwy była wczoraj, właściwie opinię publiczną w Polsce zdziwił list, który w imieniu narodu amerykańskiego wysłał do narodu rosyjskiego sekretarz stanu. Czy jest możliwe, że Rosja wiedziała o tym, czy prezydent Putin wiedział o tym ataku na Iran, izraelskiego ataku na Iran, czy też to się dzieje bez wiedzy i bez zgody prezydenta Putina?
Nie bądźmy naiwni. Takie rzeczy w ten czy w inny sposób wpływają zawsze i do prezydenta Stanów Zjednoczonych, i do prezydenta Rosji, i do innych osób, które są akurat w kluczu dla poszczególnego wydarzenia światowego. Kwestia tylko, w jaki sposób to wpłynęło i jakie są dalsze uzgodnienia, których my nie musimy wiedzieć i nie będziemy wiedzieć odnośnie do tego, jakie jest stanowisko wielkich mocarstw odnośnie tego konfliktu. konfliktu. Więc tak jak powiedziałem, nie jest wykluczona reakcja Moskwy, nawet reakcja militarna, ale to jeszcze nie w tym momencie. Także rzeczywiście mamy tylko jedną taką refleksję odnośnie tego, co się dzieje, że mamy tutaj zagrożenie rzeczywiście bardzo dużym globalnym konfliktem, który będzie miał wpływ na działalność wielkich mocarstw w zasadzie we wszystkich innych obszarach. Bo jeśli zaangażuje się Rosja, no to powstaje pytanie, czy w jakiś sposób odpowie na to wszystko rząd chiński, czy nie. No ale to już jest bardzo daleko. Na razie zobaczmy, jak daleko te działania militarne pójdą, no bo cała istota działania Izraela i Stanów Zjednoczonych, które prowadziły tutaj w moim przekonaniu wspólną politykę, polegała na tym, żeby wstrzymać Irańczyków od tego, żeby posiedli broń atomową.
I wiemy jedno, że prezydent Trump powiedział, że stoi przy Izraelu i Izrael może liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych.
No, tutaj to chyba nie będziemy mieli żadnej wątpliwości. Pamiętajmy również, że każdy prezydent jest pod wpływem różnego rodzaju lobby amerykańskiego i tutaj prezydent Trump jest pod wpływem lobby militarnego i lobby żydowskiego. Bardzo zresztą mocnego, co zresztą tak na marginesie w aspekcie różnego rodzaju wydarzeń antysemickich, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i nadal mają miejsce na uczelniach amerykańskich, bardzo rozpoczęło intensywne działania lobby żydowskie, nie tylko odnośnie tych działań antysemickich, ale również wszelkiego rodzaju innych działań związanych z interesami narodu żydowskiego. Między innymi w związku z tym będziemy mieli prawdopodobnie powrót do ustawy, której się troszeczkę boimy, o nieruchomościach, które znajdują się na terenie Polski, bo
na razie głos się zawiesił przy nieruchomościach, które są na terenie Polski. Mam nadzieję, że pan profesor Adam Prokopowicz zaraz to, taką myśl uzupełni. To ja w takim razie dodam informację, że te nastroje antyżydowskie pojawiły się na uniwersytetach z powodu tego, co się dzieje w strefie Gazy. Niedopuszczanie pomocy humanitarnej, bombardowanie strefy Gazy non-stop. Właściwie to trwa, grożący głód w strefie Gazy, zburzona strefa Gazy i próba wypędzenia Palestyńczyków ze strefy Gazy, stąd nastroje antysemickie na uniwersytetach, panie profesorze.
Czy jesteśmy nadal? Tak. Tak. Słyszy mnie pan, panie redaktorze?
Tak.
Tak, to wszystko jest prawda, tylko że Stany Zjednoczone jako takie nie są krajem, który będzie pozwalał na jakiekolwiek narodowościowe ataki, ponieważ jest to niezgodne z konstytucją, to jest po pierwsze, a po drugie ataki, które są podejmowane przez osoby, które są w zasadzie gośćmi na terenie Stanów Zjednoczonych. Dlatego tutaj perspektywa tego, co się dzieje na uniwersytetach, jest troszeczkę inna ze strony amerykańskiej, którą staram się państwu pokazać, niż ze strony europejskiej, czy takiej, którą pan w tej chwili przedstawił.
To powiedzmy,
w związku z tym rzeczywiście...
Powiedzmy o tych nieruchomościach, bo na tym zawiesił się głos pana profesora.
No więc tu chodzi o tą osłowianą ustawę na temat nieruchomości, które były we władaniach obywateli polskich pochodzenia żydowskiego przed II wojną światową, którą w tej chwili próbują odzyskać. Czyli ta ustawa, nigdy nie pamiętam, czy 447, czy 477. W każdym razie tutaj ta sprawa wraca. Słyszałem pewne komentarze i pojawiła się ona w dyskusjach w Waszyngtonie po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy. Po prostu się pojawiła na razie, żaden alarm, ale na pewno będzie to jedno z istotnych zadań dla nowego prezydenta i mam nadzieję dla skoordynowanej z działalnością prezydenta polityki rządu, bo są to bardzo istotne interesy Polski.
Dobrze, to w takim razie przejdźmy do tych problemów, które ma Donald Trump w Kalifornii.
No, Donald Trump ma w Kalifornii problemy związane z tym, że realizuje zdecydowanie swoją politykę i tego należało się spodziewać. Do tego rząd jest przygotowany. No niestety muszą wyjść jednostki zmilitaryzowane różnego rodzaju na ulicę Los Angeles prawdopodobnie w długim czasie i innych miast. drugiej strony musimy jednoznacznie sobie powiedzieć, że ta cała sytuacja jest wykorzystywana do wzburzenia pewnego napięcia społecznego, ponieważ faktem jest, że osoby, które są inicjatorami tych działań, opłacają osoby, które uczestniczą w tych manifestacjach. Ja słyszałem ceny $1,250, cenę $1,500 za to, żeby w ciągu tych manifestacji ludzie, którzy dostają te pieniądze, zrobili tak zwane jak największe zniszczenie i tak dalej. Natomiast to wszystko przeradza się w pewne procesy społeczne i chciałem zwrócić uwagę na pewne podobieństwa do Polski i Stanów Zjednoczonych tutaj, kiedy różnego rodzaju procesy społeczne i demonstracje i walka polityczna, która przenosi się na ulicę, jest bardzo możliwa w sytuacji, kiedy naród jest podzielony 50-50 politycznie. Bo tak jest w Stanach Zjednoczonych, bo tak jest również w Polsce, więc musimy bardzo uważać, żeby do pewnych takich samych sytuacji nie doszło w Polsce. Ale wracając do problemów prezydenta Trumpa. Otóż problemy to on będzie miał jutro, 14 czerwca, bo zaplanowanych jest kilka sprzecznych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, ma się odbyć parada militarna, którą pan prezydent Trump chciał zorganizować od wielu lat, któremu się zarzuca, że w związku z tym jest królem albo jakimś autorytatywnym liderem, co nie jest zgodne z myślą amerykańską i z zasadami amerykańskimi, no ale takie parady robią wszystkie kraje. Uważam, że dobrze, żeby pokazać pewną moc militarną Stanów Zjednoczonych i przywiązanie tego prezydenta do mocy militarnej, to znaczy osiąganie pokoju przez siłę. Jednocześnie jutro jest Dzień Flagi, to znaczy wszyscy patriotyczni Amerykanie powinni wywiesić flagę przed swoim domem. A z drugiej strony lewica na tego 14 przygotowała tysiące manifestacji w 1000 punktach na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko polityce prezydenta Trumpa i przeciwko prezydentowi Trumpowi jako osobie. To jest opłacane przez osoby, które mają oczywisty polityczny interes w takich działaniach. Między innymi opłacane to jest przez Związek Nauczycieli Amerykańskich, którzy są przerażeni koncepcją zlikwidowania Departamentu pośrednią siłę w poszczególnych szkołach na terenie Stanów Zjednoczonych oraz przez niektórych przedsiębiorców, jak na przykład wdowa po właścicielu czy założycielu, panu Waltonie, założycielu Walmarta, co nam w pewien sposób wyjaśnia ostatnie wypowiedzi prezydenta Trumpa, który powiedział, że jeśli w wypadku taryf Walmart będzie podwyższał ceny w swoim sklepie, to on będzie to monitorował i będzie podejmował określone działania. A więc za tym stoją kolosalne pieniądze. Będzie duża dezorganizacja państwa jutro. To przyjdzie i to przejdzie i to się wszystko uspokoi. Natomiast ja mam nadzieję, że nie nastąpią działania, które spowodują, że prezydent Trump odejdzie od realizacji swojej polityki, zwłaszcza w sprawie polityki migracyjnej. I to też jest bardzo ważna rzecz, którą powinniśmy wziąć pod uwagę w Polsce, ponieważ sprawy migracyjne, jak się okazuje, są niesłychanie istotnym czynnikiem określającym dalszą umiejętność rozwoju i możliwości rozwoju poszczególnych państw.
To na zakończenie, panie profesorze, słowo na temat kłótni i zgody między Donaldem Trumpem a panem Muskiem.
No właśnie, bardzo się cieszę, że dokładnie tak pan powiedział, bo to dwie indywidualności, tak zwane osobowości charakteru A, które ze sobą współpracują i te takie osoby zwykle pracują bardzo zgodnie, albo jak się poróżnią, a zwłaszcza ktoś komuś nastąpi na odcisk, to zachowują się jak chłopcy w piaskownicy. A więc to była pewna kłótnia, która jest w tej chwili już w zasadzie sprawą historyczną. Natomiast ona jednak ma pewne korzenie i o tym musimy pamiętać. Otóż pierwszą wypowiedzią Muska w stosunku do Trumpa, której Trump bardzo nie lubił, to była jego krytyka proponowanego budżetu państwa. Musk uważał, tak jak zresztą uważa bardzo duża część senatorów Stanów Zjednoczonych, że ten budżet nie ogranicza wydatków państwowych w wystarczającym zakresie. I w związku z tym
no i tak to jest tym internetem i tym głosem pana profesora Adama Prokopowicza. Będziemy pracować nad bardziej doskonałym połączeniem, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. Panie profesorze, to są niedokończone rozmowy, nie usłyszeliśmy tego, ale wiemy, że między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem jest zgoda, albo przynajmniej zawieszenie słownej broni. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję. Chyba, że teraz jeszcze usłyszę, co pan powie.
Trzy zdania. I wtedy będzie można wszystko wysłuchać.
Tak. To słuchamy.
Do widzenia.
Do widzenia. Jest godzina 7:30.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.